Witam serdecznie na kolejnej godzinie biblijnej poświęconej narzeczeństwu i dzisiaj przejdziemy do innego tematu, droga do szczęśliwego małżeństwa, albo inaczej szczęśliwe małżeństwo. Ale ostatnio, kiedy kończyliśmy ten pierwszy rozdział mówiący o narzeczeństwie, obiecałem, a mówiliśmy, przypomnę, mówiliśmy o doborze partnera. Mówiliśmy o tym, że są w świecie, funkcjonują różne sposoby doboru partnera, ale my się tymi metodami nie posługujemy. Te metody nam nie odpowiadają, ponieważ nie są to biblijne metody. Na podstawie Bożego Słowa staraliśmy się odnaleźć Bożą drogę do małżeństwa, do narzeczeństwa i małżeństwa. I powiedzieliśmy sobie o niektórych Bożych radach zawartych w Piśmie Świętym, jak znaleźć partnera. No, kiedyś to było tak, że to mężczyzna szukał partnerki. Dzisiaj role się zmieniają. Często jest tak, że to partnerka szuka partnera. W Biblii jest napisane, kto znalazł żonę, znalazł... No, mężowie, no co wy milczycie? Znalazł rzecz, ja nie wiem czemu rzecz, bo to nie jest rzecz, to jest osoba, ale tak jest napisane, więc tak powtarzam. Znalazł rzecz dobro. I powiedziałem, kończąc ubiegłotygodniowe rozważanie, że dzisiaj spróbujemy poprosić takich, przynajmniej dwie pary małżeńskie, takie dwie pary małżeńskie, które uważają, że ich małżeństwo jest rzeczywiście zawarte zgodnie z wolą Bożą. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to nie dawajcie złego świadectwa, więc was nie poproszę. Tych poproszę, którzy uważają, że ich małżeństwo zostało rzeczywiście zawarte w zgodzie z wolą Bożą. I tak na ochotnika poprosiłem brata Zdzisława i jego małżonkę Ewę. I teraz was tutaj poproszę, żebyście podeszli i powiedzieli, jak to było w waszym przypadku, jak to się stało, że rozeznaliście wolę Bożą, iż macie wspólnie pielgrzymować, dopóki śmierć was nie rozłączy. A przy okazji powiedzcie, kto kogo wybierał. Czy Zdzisław Ewę, czy Ewa Zdzisława? Proszę bardzo, Ewa, zapraszam was.
No, czyli według tej definicji to musimy uważać, że nasze małżeństwo jest zgodne z wolą Bożą, tak? Tak, uważamy tak, że nasze małżeństwo jest zgodne z wolą Bożą. Ja może Ewie przekażę, żeby coś... Ewa była pierwsza, także... Ja później postaram się uzupełnić w razie wy coś.
Jak tak zastanawiałam się, w jaki sposób żeśmy odebrali tą wolę Bożą i w jaki sposób Pan Bóg nas prowadził, to nie było jakichś takich wyjątkowych snów, ani takich żadnych wyjątkowych rzeczy. W zasadzie w taki naturalny sposób. Pamiętam pierwszą naszą rozmowę, kiedy coś tak mnie zaintrygowało w Zdzisiu. I to było bardzo, bardzo dawno temu, nie wiem, z 10 lat temu. W ogóle wtedy nie pomyślałam jako o kimś, kto może być kiedyś moim mężem, ale coś takiego miał w środku dziś, coś takiego interesującego i wydawało mi się, że takiego wyjątkowego, takiego wartościowego bardzo. Potem przez kilka lat jakoś tak nam to nie wychodziło. Jakoś albo Zdzisiu wychodził do mnie, albo ja i tak jakoś nie mogliśmy się spotkać. I no aż doszło do takiego momentu, kiedy Zdzisiu stwierdził, że chyba jednak może warto spróbować. Rok czasu w sumie po tym jakoś tak to minęło, nim Zdzisiu się oświadczył i w sumie cały czas Zdzisiu wybierał, także gdyby nie on, myślę, że nie bylibyśmy razem. I dla mnie tym Bożym prowadzeniem było to, że nie rezygnował i wiedział, mimo moich wątpliwości, bo strasznie dużo było ich, a szczególnie po oświadczynach. Także czas w sumie między tym, jak Zdzisiu się oświadczył, a ślubem, to był chyba najcięższy i najtrudniejszy dla nas, szczególnie dla mnie, bo jakoś tak ciężko mi było podjąć taką decyzję, ale no dzięki temu, że Zdzisiu jakoś tak wiedział i umiał jakoś te wątpliwości tak rozwiać i no i myślę, że to było takie Boże prowadzenie dla nas. No i muszę powiedzieć, że w zasadzie z dniem ślubu to zupełnie Pan Bóg zabrał, bo nawet mi nie przyszło na myśl, żeby się zastanawiać i to właśnie od tego czasu się zaczął taki czas dla nas takiego ogromnego błogosławieństwa i w naszej relacji i też w sumie w relacji z Bogiem. Także w sumie tyle.
To ja postaram się też nie przedłużać, ale tak króciutko. Ja sobie tak wypisałem punktami, żeby nie zbyt chaotycznie mówić. No ale właściwie to też zaczęło się chyba od tego, że i na tym w zasadzie się też opierałem później przez dłuższy czas, to, że tak odczuwałem, czy właściwie odczuwaliśmy, że jest jakaś taka głębsza relacja między nami. To znaczy nie jest to coś takiego bardzo wiotkiego, jakieś, nie wiem, kwestie wyglądu, czy pieniędzy, czy czegoś takiego no, do czego w zasadzie myśleliśmy, że nie powinno się małżeństwo opierać, ale bardzo dobrze tak jakby się mieliśmy taki kontakt. Chociaż fakt jest faktem, że no, przez ten czas narzeczeństwa, przez ten czas przed ślubem, no, mieliśmy sporo takich sytuacji, które dawały do myślenia. Dosyć szybko, nawet żeśmy się pokłócili. Różne takie sytuacje były i to wiadomo, dawało to do myślenia, bo tak człowiek sobie myślał i ja tak, jak sobie popatrzyłem wstecz, no to były to takie sytuacje, że naprawdę dziękuję Bogu, że przeprowadził przez te sytuacje, bo jak patrzę z perspektywy teraz, no to nie byłem na tyle jeszcze dojrzały, czy jak to w ten sposób nazwać, chociaż to nie jest taki duży czas, długi czas, ale widzę to, że niedobrze rozumiałem niektóre rzeczy. I tutaj myślę, żeśmy też powierzali Panu Bogu różne rzeczy. On też dawał słowo, on też pokazywał różne rzeczy. Nawet brat pastor nam, no pewnie nie wie, ale nam kiedyś zrobił taką niespodziankę w dniu naszych zaręczyn. Myśmy się zastanawiali, jak to jest, czy jakaś przeszłość, czy coś takiego nie będzie miało wpływu na nasze małżeństwo, a pastor dniu zaręczyn miał słowo o obedzie Edomczyku i o tym, w jaki sposób on tak jakby z tego, powiedzmy, plemienia nie do końca takiego stał się przy skrzyni Bożej odźwiernym i to też było dla nas taką obietnicą, której się właściwie do teraz trzymamy. Także to w jaki sposób Pan Bóg prowadził, to też żeśmy w ten sposób odbierali. No sporo było właśnie, tak mówiłem, takich rzeczy, że jakieś różnice zdań były i to nam dawało do myślenia, ale zazwyczaj jak żeśmy się zastanowili nad tym, czy jak ja się nad tym zastanowiłem, to często wynikało to z jakichś... Ja sobie to w pewnym momencie uzmysłowiłem już po małżeństwie, tak jakby po ślubie, że to diabeł często próbuje nas tak jakby tak powolutku ściągać. Zacznie od jakiejś małej rzeczy, pokłócimy się, później jeden na drugiego jest zły i tak jakby żeśmy się obwiniali, czy w jakiś sposób, to nie wiem, jak to opisać dokładnie, ale w pewnym momencie tak Pan Bóg mi pokazał, co tobie to da, że ty jakby tą drugą osobę obwiniasz? Przecież to diabeł próbuje was teraz jeszcze skłócić bardziej, niż jesteście skłóceni. Inaczej podejść do tego. Spróbuj ją błogosławić, spróbuj znaleźć źródło. I to też takie dla mnie, widzę, że Pan Bóg prowadził jeszcze przed ślubem w ten sposób właśnie, że czasami pokazywał, że to, co dla nas się wydaje problemem takim nie do przejścia, czy wielkim, czy czymś, co jakby narastało, to tak naprawdę jest taką w zasadzie niewielką rzeczą, którą możemy pokonać, czy w jakiś sposób być nad nią, jeżeli będziemy w tym razem, jeżeli nie będziemy słuchali przeciwnika i nie będzie on mówił, a popatrz jaka ona jest kłótliwa, albo jaki on jest kłótliwy, albo jak nie sprząta, takie rzeczy, to potrafi narosnąć. Myśmy to też zauważyli, że jeżeli wychwycimy to i byliśmy razem, to to niesamowicie nas wzmacniało. Nawet takie kłótnie potrafiły nas wzmocnić, także, także myślę, że to były takie rzeczy, no, no to, co mogę powiedzieć, nie wiem jeszcze, co byśmy mogli dać. Myślę, że tyle.
Dobrze, dziękuję serdecznie. Niech was Pan błogosławi. Parokrotnie było tu powiedziane, że się kłócili. To nic nowego w świeżo zawartym małżeństwie. To jest czas docierania się. Ale czy mogę w związku z tym zadać wam jedno trudne pytanie? Jeśli się pokłóciliście, kto kogo pierwszy przeprasza? Nie, no, trzeba być szczerym. Ewa, zgadza się to, co... Zgadza się. No dobrze. No więc dziękujemy za świadectwo. Niech was Pan błogosławi. Nie martwcie się, że się od czasu do czasu pokłócicie. Nie ma chyba takiego małżeństwa, które by nigdy nie przez tę ścieżkę nie przechodziło, ale to z czasem też i przeminie. Więc no nie wiem, co teraz dalej, bo obiecałem, że poprosimy co najmniej dwa małżeństwa. Ewa i Zdzisław to jest młode małżeństwo, dopiero co zawarli związek małżeński. A może ktoś chciałby powiedzieć świadectwo z dłuższym stażem, no powiedzmy 40-letnim, 30-letnim, i powiedzieć im, no co wy tam możecie mówić o małżeństwie? Ja mam 40 lat małżeństwa, to mogę wam coś powiedzieć. No więc jeśli ktoś z was chciałby, jeśli jest tu takie małżeństwo z dłuższym stażem niż z brat Zdzisław i Ewa, to bardzo proszę, to bardzo proszę. Jest ktoś taki? Kto jest ze stażem 20-letnim? Proszę podnieść rękę do góry. Może być, proszę bardzo.
Ja jestem wdzięczny za wszystkie te wtorki, w których mogłem uczestniczyć, dlatego że przez ten czas, słuchając wykładów i w domu rozważałem nad wieloma rzeczami, to sobie tak pomyślałem, zaglądnąć do tyłu, gdyby tak, to można wszystko cofnąć i od nowa zacząć, co jest niemożliwe. Bo człowiek widzi wiele rzeczy, których trzeba było inaczej. Ale chcę powiedzieć, że gdybym miał się cofnąć, to bym tę samą żonę wybrał, co ją mam dzisiaj. Tę samą. Chociaż nasze charaktery były bardzo różne. Bardzo różne. Dlatego ja wiele mam u siebie doświadczeń, że mnie się trzeba zmienić. A ja zawsze tak myślałem, że z rodziny wierzącej, od dziecka, że taki porządny człowiek w wielu z nich. A teraz jak słyszę wykłady i czytam Słowo Boże, to oglądam, że to grzesznik był, grzesznik, dopóki się nie nawrócił. A teraz na tej drodze jest wiele tych sytuacji, w których się trzeba pod krzyż. I z tym, co tu było powiedziane, to bych tak powiedział, jak ten brat Cieśla raz w niedzielę tu powiedział, że jak się zapytał dziadka, żeby powiedział, jak to tam z babcią było w te życiu, to że dziadek się obrócił, a machnął ręką. Nie chciał tego wspominać. Ja też bym musiał powiedzieć, że dziękuję Bogu, że przez tak długi czas Pan miał i w naszym małżeństwie wiele pracy. Wiele pracy. I pomimo tego, że teraz żona leży już 9 rok, to ja jestem ogromnie wdzięczny za tą miłość, którą dał Pan do mojego serca, za życzliwość, za to, że trzeba obsłużyć i to z chęcią. To jest... to ja tego nie wyprodukowałem. To było coś, co zostało włożone w moje serce. I bracia, siostry, tu chciałem jeszcze niekiedy tak pastora zapytać, że jak to z tym dobieraniem tego małżeństwa? No, jeżeli by my byli tak szczerzy, ja i moja przyszła żona, to ona mi powie, że ona jest nerwowa, a ja wolny, no to jakoś się pogodzimy. Ale wiele rzeczy jest zakrytych, a potem w życiu to wychodzi i dlatego nieraz żona idzie 3 kroki naprzód, albo mąż, albo odwrotnie. Tak też było. To ja tego nie zaprzeczam. Jak było źle, to mówię, siadaj, jademy do twoich ojców. Musimy porozmawiać. Różnie było. Ale im dłużej to trwa, to chcę wam powiedzieć, że mam większą miłość. Czytając Słowo Boże, tam jest napisane, że czy może zapomnieć miłości, młodości, żony swojej, mężczyzna i tak dalej. Wiele rzeczy jest takich przykładnych. Dlatego zachęcam, choć to jest trudny proces, ale jest to chrześcijański proces. Ja też tak myślałem, że kiedy my się mieli pobrać, to ani krew nie badali, ani do psychologa się nie szło, ani na takie, no ja wiem, co to wszystko. No dzisiaj to jest wszystko możliwe, pastorze. No, a tam w 5 księdze Mojżeszowej, w 24 albo 5 rozdziale czytamy, że jeśli by mężczyzna pojął żonę i znalazł coś u niej przykrego, no ja nie wiem, jak to tłumaczyć, bo że to nie przywala. No i co wtedy? I co wtedy? No a jak się ta żona nie przyzna, że ma takie czy inne nawyki, bo to są sprawy, które my się godzimy w życiu naszym. Idziemy za Panem i potem trzeba swoje istoty uniżać. Dlatego ja jestem ogromnie wdzięczny za to, jak mogę być we wtorek. No, któryś wtorek też nie byłem i szkoda mi tego, ale jak jest możliwość, to no, powiecie, no ja się już nie będę żenił, prawda? No, przecież w tym wieku dziadek gdzie. Ale oglądając się w życiu swoim, to muszę powiedzieć, że Pan Bóg ma przez Jezusa wielkie miłosierdzie, wielką cierpliwość i okazuje wielką łaskę, aby człowieka doprowadzić do tego stanu, który by go mógł zabrać. Dziękuję.
Tak, dzisiaj chyba czas świadectw na tym zakończymy, ale co to nie oznacza, że w przyszłości nie można będzie jeszcze podpowiedzieć młodszym, którzy są w tym okresie poszukiwania albo dobierania, albo modlenia się, może tak, modlenia się o partnera, podpowiedzieć, jak to w naszym przypadku było. Bo takie rady na pewno będą dla nich cenne. A zatem będę bardzo wdzięczny, jeśli którakolwiek para małżeńska, zwłaszcza te z dłuższym stażem, niekoniecznie, ale te, które są przekonane, że ich małżeństwo zawarte zostało pod wpływem kierownictwa Bożego, gdyby mogły usłużyć wszystkim pozostałym. A więc będę wdzięczny, jeśli tacy się do takiego świadectwa zgłoszą. Dziś będziemy kontynuować rozważanie i będziemy chcieli porozmawiać na temat warunków szczęśliwego małżeństwa. Warunków szczęśliwego małżeństwa. Szczęśliwe małżeństwo to chyba nie takie, które się nigdy nie kłóci. No bo nie wiem, czy w ogóle takie małżeństwo jest. Szczęśliwe małżeństwo to też chyba nie takie, gdzie jest absolutna zgodność charakterów. To zdumiewające, że Bóg najczęściej dobiera o różnych charakterach. A więc kogoś, kto jest bardzo impulsywny, z kimś, kto jest spokojniejszy. No bo gdyby oboje byli spokojni, to by ciągle ich życie ścigało, bo by nigdy z niczym nie nadążali. Zamiast na 10 na nabożeństwo oboje by przyszli na 11. A tak jedno drugie popędza. a przeważnie mężczyzna, zdaje się, popędza kobietę. Bo ja tak się przypatruję, kto później przychodzi i zauważam, że tam, gdzie w domu jest więcej kobiet, tam się ci później przychodzą. Nie wiem, od czego to jest zależne, no, ale taka chyba jest zasada. To jest to. A więc niekoniecznie muszą być charaktery zgodne, czasem są rozbieżne. I jedno drugiemu pomaga wówczas. Jeśli ona jest bardziej energiczna, to pomaga w jego spowolnieniu. Jeśli on jest z kolei bardziej energiczny, pomaga jej w jej spowolnieniu. Bo to się tak jakoś dzieje, tak się dzieje, to jest zresztą prawo dziedziczne, że gdy dzieci przychodzą, to przychodzą z cechami rodziców. I prawdopodobnie, jeśli rodzice byliby flegmatyczni, no to dzieci byłyby jeszcze bardziej flegmatyczne, podwójnie flegmatyczne i tak w końcu doszłoby do tego, że no, wnukowie to już nie wiadomo jacy by byli. Dlatego Bóg to tak dobiera w różnych charakterach. I to nie jest nic, że tak powiem, nie powinny się te małżeństwa, które no, przeżywają okres docierania się, myśleć, bo tak można, że nasze małżeństwo jest nieudane albo nie z woli Bożej. Wróg tak będzie próbował tłumaczyć, ale my nie możemy się dać wyprzeć, jak mówi apostoł Piotr, z mocnego stanowiska naszego. Jeśli wierzymy, że nasze małżeństwo jest zawarte zgodnie z wolą Bożą, to nie pozwólmy wrogowi, aby nas wyparł, usunął z tego właśnie stanowiska. I tak jak list do Hebrajczyków mówi, małżeństwa niech będą we czci u wszystkich. A więc mówię, już to parokrotnie mówiłem, przede wszystkim małżeństwo powinno być we czci u tych, którzy to małżeństwo stanowią, a więc małżonek i małżonka. Jeśli jedno z nich zacznie myśleć, że ich małżeństwo jest niezgodne z wolą Bożą, to jest to pierwszy krok do rozsypania się tego małżeństwa. Ale zacznijmy od początku, bośmy poszli trochę do przodu, a zacznijmy od początku. W ubiegły wtorek zakończyliśmy rozdział narzeczeństwa. I parokrotnie z tego miejsca stwierdziłem, że celem narzeczeństwa jest małżeństwo. Celem narzeczeństwa nie jest tylko chodzenie z sobą. No bo wszystkie koleżanki mają partnera, więc im nie wypada mieć partnera, dlatego się trwożliwie, rozpaczliwie rozglądam wokoło, żeby nie być samotną, single, tylko żeby mieć partnera. A więc celem narzeczeństwa nie jest chodzenie z sobą, nie jest flirtowanie z sobą. Celem narzeczeństwa jest małżeństwo. I tak jak już parokrotnie także stwierdziłem, narzeczeństwo w zasadzie nie powinno trwać dłużej niż rok czasu. Wiemy, że prawo żydowskie, niektóre zwyczaje żydowskie były oparte o prawo Boże nadane temu narodowi przez Mojżesza. I tam w Izraelu obowiązywało prawo, że narzeczeństwo nie mogło trwać dłużej niż rok czasu. A więc nie mogło trwać w nieskończoność. Jest wiele powodów, dla których ta mądrość jest zasadna i konieczna do zastosowania. Bo im dłużej narzeczeni są sobą, tym trudniej jest im wytrzymać wstrzemięźliwości, tym bardziej pociągają ich ciała i może zajść to niebezpieczeństwo seksualnego współżycia przed ślubem. A to jest absolutnie, dawałem tego dowody biblijne, absolutnie przez Biblię zakazane, bo to potem, no jest to po prostu grzech. I to się potem rozciąga na całe małżeństwo. To idzie w ślad za tym małżeństwem, jak długo będzie to małżeństwo trwało. Dlatego pamiętacie, jak szlachetność Józefa, narzeczonego Marii, matki Pana Jezusa. Kiedy on zobaczył, że jest w ciąży, nie chciał jej zepsuć opinię, wolał się od niej oddalić. Na tym polegała jego także szlachetność, że nie chciał, a tam jest wyraźnie też powiedziane, że choć była mu poślubiona, więc była tą przyrzeczoną mu, oni z sobą nie współżyli. No więc na tym polega narzeczeństwo, żeby się też i pokłócili, potem żeby się poprzepraszali, znowu pokłócili, znowu przeprosili i w ten sposób, żeby się sprawdzili, zbadali, żeby no, się w jakiś sposób do siebie zbliżyli, ale nie za daleko. I tak jak powiedziałem, narzeczeństwo powinno być zwieńczone małżeństwem. Momentem, od którego rozpoczyna się małżeństwo, jest wydarzenie, a więc tym rozpoczynającym małżeństwo wydarzeniem jest wzajemne sobie ślubowanie, złożenie sobie wzajemnego przyrzeczenia. A więc ci dwoje, którzy przez jakiś czas byli w narzeczeństwie, teraz składają sobie ślubowanie, składają sobie przyrzeczenie. Ślubowanie, czyli ślub, składa się jakby z dwóch ważnych elementów. Czasem słyszę takie nierozsądne pytania, a po co ślub? Po co komukolwiek jest ślub potrzebny? Takie czasem pytania są zadawane. Ślub jest ważnym wydarzeniem. Jak powiedziałem, składa się jakby z dwóch bardzo ważnych elementów. Pierwszym z nich jest ten moment formalny, od którego dwoje ludzi staje się małżeństwem w świetle prawa. A więc jest to ten formalny element, który może być zawarty w Urzędzie Stanu Cywilnego, a więc przed urzędnikiem państwowym, który odbiera stosowne oświadczenie, albo tak jak w naszym przypadku, w przypadku naszego kościoła między innymi, może być ten punkt, ten element zawarty w kościele, przeprowadzony w kościele, bo nasi pastorzy mają uprawnienia jakby urzędników stanu cywilnego. A więc ja jako pastor mogę odbierać przyrzeczenie od nowożeńców i jest to tak samo ważne, jakby to przyrzeczenie było składane przed urzędnikiem stanu cywilnego. Ale jak powiadam, jest taka też możliwość, że można się udać do Urzędu Stanu Cywilnego. Ale to jest tylko element formalny. To jest posłuszeństwo prawu naszego kraju, prawu państwowemu. Bardzo ważny jest drugi element ślubu, to jest złożenie przyrzeczenia przed Bogiem w obecności Kościoła, w obecności pastora, więc jak gdyby przed pastorem w obecności Kościoła. To jest ten duchowy wymiar w Kościele, który jest odbiciem jakby chwały Bożej, składamy nasze przyrzeczenie. Przyrzeczenie, które odbiera pastor albo ktoś inny. I zbór, uczestnicząc w takim ślubowaniu, udziela za pośrednictwem pastora błogosławieństwa, modli się i powierza Bożej ochronie i Bożemu kierownictwu to nowo powstające małżeństwo, tą roślinkę, która zaczyna kiełkować. Na początku będzie ona napotykać na wiele problemów. I tutaj zbór udziela błogosławieństwa, modli się. Ale nie tylko do tego momentu rola zboru się sprowadza. Zbór także zobowiązuje się niejako do dalszej duchowej opieki i modlitwy oraz udzielania porad duszpasterskich. Sprawa nie sprowadza się tylko do udzielenia błogosławieństwa, do przyjęcia przyrzeczenia. Zbór, pastor, starsi zboru biorą na siebie także odpowiedzialność za czuwanie nad stanem tego małżeństwa, za modlenie się o to małżeństwo, za to, o to, aby gdy tylko będą potrzebować porady duszpasterskiej, żeby i zbór, i pastor byli do dyspozycji. Tu nie chodzi tylko o odprawienie, tu nie chodzi tylko o to, żeby załatwić, o po prostu formalnie. Formalnie to w urzędzie stanu cywilnego załatwiają. To nie jest formalność, to jest branie przez zbór na siebie duchowej odpowiedzialności niejako za dalsze losy tego małżeństwa. Otaczanie ich modlitwą i poradą duszpasterską. Skoro już mówimy o ślubie, to pozwólcie mi, żebym słów kilka wspomniał także o tak zwanym przyjęciu weselnym. Wiem, że wam, którzy już jesteście po tym akcie, to już na nic nie jest potrzebne. Ale jesteście rodzicami. Wy będziecie urządzać przyjęcia weselne dla waszych synów, córek, a może jesteście dziadkami, babciami, będziecie mogli w czymś doradzić. Głównie kieruję to, co w tej chwili mówię, do tych, którzy stoją przed aktem małżeńskim. I pozwólcie, niech mi wolno będzie po parę słów powiedzieć na temat przyjęć weselnych. Zauważam bowiem, że czasem ten ważny czas, jakim jest przyjęcie weselne, jest coraz bardziej spłycany. Jest bardzo spłycany. Wiele przyjęć weselnych to po obiedzie, no sytym obiedzie, zamienia się potem w czas żartów, kpin, tak jakby nie wiadomo było, co z tym czasem robić. Czasem gdzieniegdzie o zgrozo pojawia się alkohol na stołach. A więc powoli przyjęcia weselne, jeśli je porównuję z dawniejszymi czasy, powoli przyjęcia weselne upodabniają się do świeckich wzorców. Hałaśliwa, krzykliwa, wrzaskliwa muzyka, nie chrześcijańska, nawet i chrześcijańska. No więc powiadam, ta uroczystość weselna jest bardzo i coraz bardziej spłycana. A przecież, kochani rodzice, a przecież drodzy młodzi ludzie, powinniśmy się koncentrować bardziej na wydaniu świadectwa gościom weselnym, niż na tych płytkich żartach, tych spłyconych błazeńskich jakichś tam pokazach i tak dalej, na wydaniu świadectwa gościom weselnym. Bo co zauważam? Że niektórzy wasi przyjaciele, niektórzy wasi znajomi, rodziny dalsze przyjdą tylko na wesele. Już nigdy więcej do zboru się nie pojawi, w zborze nie pojawią. Jakżeż więc nie wykorzystać? Czy możemy pozwolić sobie na taki błąd, żeby nie wykorzystać tej sytuacji, tej okazji, że oto mamy i nie wiadomo, czy jeszcze kiedykolwiek mieć będziemy ludzi z najbliższej albo dalszej rodziny, znajomych z pracy, bardzo często przełożonych, żeby nie zaświadczyć im o Chrystusie, żeby opuszczając przyjęcie weselne mieli przeświadczenie, że nie było to przyjęcie weselne podobne do tych wszystkich, jakich poprzednio uczestniczyłem. Ale żeby wydać świadectwo, to niestety gdzieś zanikło. To gdzieś zostało wyparte, usunięte. Już dawno nie słyszałem na przyjęciu weselnym, żeby pan młody dzielił się świadectwem swojego nawrócenia. A ja się dzieliłem na moim weselu. Już dawno nie słyszałem, żeby pani młoda składała świadectwo swojego nawrócenia. Już dawno nie słyszałem, żeby inni goście weselni cokolwiek mówili o przeżyciach, swoich przeżyciach z Bogiem. Ha, 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 hi, 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 skakanki, hulanki, spłycane do maksimum. Nie przypodobujmy się do tego świata. Dlaczego my się mamy wzorować na tym świecie? Dlaczego świat nie ma się wzorować na nas? Przecież jesteśmy innymi ludźmi, wybranymi z tego świata. Nie po to, żeby tam szukać wzorców, ale po to, żeby świat mógł widzieć w nas sól ziemi, światłość tego świata. Ja wiem, że jest to rzecz trudna. Ja wiem, że jest to rzecz trudna. Wiem, bo i z takimi przypadkami się spotkałem w przeszłości, że goście weselni albo niektórzy goście weselni mówili, jeśli tam nie będzie alkoholu, to my tam nie pójdziemy. Trudno, wasza decyzja, ale z tego powodu, że wy tu nie przyjdziecie z braku alkoholu, ja nie będę kalał się świeckimi metodami. Jeśli ktoś nie chce przyjść, ponieważ tam nie będzie chlejstwa, to niech nie przychodzi. To jest jego wybór. Ale proszę was, no nie zaśmiecajmy naszych nabożeństw, nie wypełniajmy oczekiwań ludzi niegodziwych. Przypomnę wam jeszcze raz Daniela. Daniela, o którym stosunkowo niedawno mówiłem. Jemu wszystko król babiloński proponował. Co chciał, wino, nie wino, cokolwiek by nie chciał. Ale on podjął stanowczą decyzję. Nie będę się kalał zwyczajami babilońskimi. Dlatego Bóg mówi o nim, że jest mężem umiłowanym, mężem miłym jego sercu. Weźcie to pod uwagę, młodzi ludzie. Weźcie to pod uwagę. Jeśli ktoś się będzie domagał od was alkoholu podczas przyjęcia weselnego, powiedzcie mu, że pomylił się z adresem. Jeśli powie, że nie przyjdzie, to znaczy, że jemu nie chodzi o to, aby być na, tylko żeby zalać robaka, jak to się powszechnie mówi. To taki człowiek jest niegodzien, żebyśmy spełniali jego oczekiwania. Nie jestem także osobiście zwolennikiem zasady. Na szczęście się od tego już teraz odstępuję. Zastaw się, a postaw się. Zastaw się, a postaw się. Pracują, harują i matka, i ojciec, i być może nowożeńcy po to, żeby goście weselni potem wracali wypchani do granic wytrzymałości. Nie jest to konieczne. Jak mówię, raczej słuszną rzeczą jest skoncentrować się na tej stronie duchowej niż na tej cielesnej. Chociaż oczywiście jakiś obiad, no to coś trzeba podać na stół, ale nie wedle jakichś niezdrowych ambicji. Pokażę, na co mnie stać, 10 rodzajów mięs i tak dalej, i tak dalej. Potem najczęściej wracają pół miski z powrotem, bo przecież pojemność żołądka jest ograniczona. To tyle co do samego ślubu, co do samego przymierza, zawarcia przymierza przed Panem. To jest bardzo ważne, aby Kościół Boży, aby poprzez Kościół poznawana była rozliczna mądrość Boża i aby Kościół nas błogosławił od samego początku, abyśmy uzyskali błogosławieństwo, to duchowe błogosławieństwo dla naszego małżeństwa. To jest to pierwsze, to jest wstęp, to jest brama. A jednym z pierwszych i podstawowych warunków szczęśliwego małżeństwa jest przedstawiony przez samego Boga w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Proszę, otwórzcie pierwszą Księgę Mojżeszową, rozdział 2, wiersz 24. Rozdział 2, wiersz 24. Oto, gdy Bóg przyprowadził Ewę do Adama, powiedziane jest tak. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. To jest pierwszy warunek szczęśliwego małżeństwa. To jest pierwszy warunek gwarantujący trwałość małżeństwa. I zauważcie, że są tu użyte aż trzy czasowniki. Pierwszy z nich opuści, zaraz powiemy więcej na ten temat. Drugi z nich złączy się. Też powiemy nieco więcej na ten temat. I wreszcie trzeci staną się jednym ciałem. A więc, aby małżeństwo było szczęśliwe, Boży warunek jest następujący. Opuści, złączy się, stanie się. Opuści, złączy się, stanie się. Ten pierwszy, przypatrzmy się temu pierwszemu, opuści. Ten pierwszy wskazuje na to, co po ślubie powinno zaistnieć w relacjach rodzice-dzieci, dzieci-rodzice. A więc co powinno nastąpić w relacjach między tymi, którzy do tej pory tego jedynaczka wychowywali jak, ja wiem, kogo? Co powinno nastąpić w relacjach tych, którzy tę jedynaczkę hołubili, pieścili, a teraz ktoś przychodzi i ją zabiera? A więc co powinno nastąpić w relacjach między rodzicami a nowo powstałym małżeństwem, a więc tymi, którzy się pobierają? I odwrotnie, jakie powinny być relacje tych, którzy zawierają związek małżeński, tworzą nową rodzinę, z domem, z którego wychodzą? Jakie powinny być relacje? Młodzi muszą zrozumieć. Młodzi muszą zrozumieć, że odtąd należą do siebie i nie mogą już uzależniać się od rodziców. To źle, a ja czasem to słyszałem. Jak on mówił: ach, moja mama to gotowała zupy. Te twoje to nie są takie. Odwoływanie się do przeszłości, do domu. Ach, mój ojciec, mogła ona mówić, to był mężczyzna. Wszystko potrafił naprawić, a ty nawet kranu dobrze nie naprawisz. To jest takie, to jest niedobre. To jest niewłaściwa postawa. To jest niewłaściwa postawa. Dziękuj Bogu za ojca, jakim był, ale teraz masz męża u swojego boku. Dziękuj Bogu za matkę, jaką była, ale twoja żona jest inna i nigdy ci tak nie będzie gotować. Może gotować gorzej, albo lepiej, albo inaczej, ale nie tak jak twoja matka. Ale to jest twoja żona. Nie możesz patrzeć, nie wolno patrzeć na swoją żonę poprzez, powiedzmy sobie, pryzmat, poprzez osobę swojej matki, bo żona jest inna, ona jest inna. Ty się nie żeniłeś z matką, tylko żeniłeś się z nią. Więc w związku z tym musisz ją akceptować taką, jaka jest. Podobnie, jeśli chodzi o mężczyznę. Jak ojciec twój był ideałem, to prawda. Sam fakt, że cię wychował, to już dużo mówi. Ale ty nie możesz poszukiwać wzorców swojego ojca w swoim mężu, bo on jest inną osobą i musisz go zaakceptować takim, jakim on jest. Bo dopóki będziesz mu ciągle mówić o swoim ojcu, a ty o swojej matce jej, no to wasze małżeństwo ciągle będzie w rozkroczu, na rozdrożu, na rozstaju. Dlatego Biblia mówi: opuści. Ileż małżeństw się rozpadło, ponieważ ona nie odcięła pępowiny od swojej mamy. Ciągle z swoją mamą jest pępowiną związana. Matka. Ileż małżeństw cierpi z tego powodu, że on nie odciął swojej pępowiny od swojego ojca. Tak nie może być. Takie małżeństwo jest z góry skazane na niepowodzenie. Takie małżeństwo z góry skazane jest na wiele, wiele problemów, ponieważ niespełniony został ten podstawowy, pierwszy warunek – opuść. Tu nie chodzi o to, żebyś się nie przyznawał do swoich rodziców. Tu nie chodzi o to, żebyś ich nie szanował. Nie, Biblia mówi: czcij rodziców swoich, szanuj rodziców swoich. Musisz być im wdzięczny. Musimy być wdzięczni naszym rodzicom za to, że nas wydali na ten świat, za to, że zabezpieczyli nam byt aż do tego momentu, ale to jest naturalna kolej rzeczy, że teraz przychodzi czas, mimo ich troski, mimo ich miłości, mimo ich zaangażowania, mimo niekiedy spracowanych rąk ze względu na nas, że musimy ich opuścić. Taka jest kolej rzeczy. I im bardziej, im szybciej to zrozumiemy, im szybciej to zrozumiemy i zaczniemy nasze małżeństwo traktować jako jednostkę oddzieloną, samodzielną, jako coś, co sami teraz budujemy, za co my jesteśmy odpowiedzialni, nie ojciec, nie matka, ale ja i ty, mąż i żona, dopóty nasze małżeństwo będzie ciągle w problemach, będzie przeżywać stres. A więc opuści. Teraz popatrzmy na rodziców, bo mam przed sobą także i rodziców. Kochani rodzice, ja wiem, że ten wasz synalek był kochany, jest kochany. I ja wiem, że się troszczyli o niego tak bardzo. Pamiętacie, jak się rodził, jak mu smoczek podawaliście, ile nocy nie przespaliście, możecie wyliczać. A tu nagle się pojawiła i zabiera mi mojego kochanego synalka. No ja go nie mogę tak zostawić. Ja muszę pójść, zobaczyć, jak on śpi z nią. Ja muszę zobaczyć, co oni gotują. Ja muszę trzymać nad wszystkim swoją rękę, pieczę. Zgwarantuję wam, że z małżeństwa waszego synalka nic nie będzie. Że się to małżeństwo prędzej czy później wróci do was, wasz synalek. Odprawi ją, a wróci do was. Kochane teściowe, ja też jestem teściem. Skończyła się nasza rola w momencie, gdy on powiedział jej tak, a ona powiedziała jemu też tak. W tym momencie się nasza rola kończy. Tak, w tym momencie się nasza rola kończy. Nie wolno zaglądać do ich sypialni, nie wolno zaglądać do ich garnków, co gotują. Nie wolno. To jest samodzielna jednostka. Bóg tego od nas oczekuje, że oni nas opuszczą i my ich opuścimy. Jedynie wtedy, jeśli się zwrócą z prośbą o radę, jeśli poproszą, żeby im pomóc, doradzić, w czymś pomóc, nie możemy takiej pomocy odmawiać. Nie odmawiamy takiej pomocy ludziom z zewnątrz, tym bardziej nie możemy odmawiać takiej pomocy naszym dzieciom. Ale to się nie może odbywać na zasadzie, tak musicie zrobić, ja jestem ojcem, a jeszcze gorzej, jeśli w domu mieszkają naszym, no to albo zrobicie tak, albo fora ze dwora, albo się wyprowadzajcie. To jest nierozsądne, nieodpowiedzialne postępowanie niedorosłych rodziców. Dlatego Biblia powiada, że pierwszy warunek jest opuść. Puśćmy wolno tych młodych ludzi. Skoro zdecydowali się być razem z sobą, puśćmy ich wolno. A także ci, którzy się zdecydowali, by pójść, powtarzam, musicie się odciąć pępowinę od tych, których do tej pory kochaliście, z którymi byliście, pod opieką których się wychowywaliście. I to jest ten pierwszy czasownik. Drugi złączy się. Ten drugi wskazuje na relacje między partnerami. Ktoś przyrównał słowo złączenie się do dwóch kartek zlepionych klejem, no na przykład kropelka, czy jaka tam, a więc klejem dwóch kartek złączonych razem. One są tak mocno do siebie sklejone, że każda próba rozerwania ich powoduje szkodę jednej i drugiej kartce. Następuje rozdarcie jednej i drugiej kartki. A więc sklejone w całość są nierozerwalne. I młodzi ludzie, pobierający się, no nie tylko młodzi, pobierający się ludzie powinni o tym pamiętać, że do tej pory byli indywidua. Ten był sobie, ona była sobie, a teraz są jednym ciałem, jedną kartką, złączeni. I nikomu nie wolno rozłączać. Im samym też nie wolno rozłączać. Ktoś słusznie powiedział, ja się z tym zgadzam, że jeśli w małżeństwie on albo ona mówią bez przerwy ja kupiłam, ja załatwiłam, ja poszłam, ja zrobiłam, to znaczy, że ona jeszcze, jeśli to jest ona, bo to może być on, ja, to znaczy, że on się jeszcze nie złączył. Ciągle jest ja. Bo gdyby się złączył, to by mówił, czy ona mówiła, jak? My. Małżeństwo to my. To ja i ona, ona i ja. Jeśli natomiast jedna ze stron tworzących małżeństwo ciągle podkreśla ja, to znaczy, jak powiedziałem, że jeszcze nie nastąpiło złączenie. Małżeństwo jest nierozerwalne. Powiesz, no ale ja 80% wniosłem do tego małżeństwa, a ona zaledwie 20%. Nie ma to znaczenia, ile wniosłeś. Nie ma znaczenia, jak bardzo jesteś operatywna. Nie ma to znaczenia. Jesteśmy jednym ciałem. I musimy traktować małżeństwo jako coś nierozłączonego. Złączy się z żoną swoją. I o tym trzeba pamiętać. Drugim jakby czasownikiem użytym przez Boga, od którego zależne jest szczęśliwe małżeństwo, to jest złączenie się, połączenie się z żoną. To jest druga nasza połowa. Bez niej my nie jesteśmy kompletni. Bez niego nie jestem kompletny. Jestem zaledwie połową. I to jest, widzicie, jakaś tajemnica. Ja muszę powiedzieć, że coraz częściej, albo dość często o tym myślę, bo co zauważam? No, na przykład z ostatnich miesięcy przypadek zgubczyc. Nawet wam mówiłem chyba, że byłem na pogrzebie pewnej siostry, że się nabożeństwo pożegnalne odbyło w największym kościele katolickim, choć ona była członkiem kościoła dziesiątkowego, ale wynajęli katedrę głupczańską i tam się to nabożeństwo odbywało. Katedra była wypełniona, bo miała dobre świadectwo. Odeszła z powodu chyba nowotworu. I wyobraźcie sobie, do pół roku on, zdrowy mężczyzna, który miał jeszcze takie różne tam plany, opowiadał mi podczas spożywania posiłku, jak to się mówi, na stypie, no w ubiegłym miesiącu, także on odszedł. Widzicie, jak to szybko jedno po drugim następuje. Brat Amielko, pastor zboru w Świebodzinie, w listopadzie odeszła jego żona. A na święta Bożego Narodzenia, no, ponieważ zawsze byli razem, tym razem musiał pozostawać sam w domu. Oczywiście był gdzieś tam u córki czy u syna, ale wrócił do domu, wziął Biblię, przeczytał coś, otworzył Biblię i rano, kiedy rodzina przyszła, zastała go już u Pana. Ciało jego już jeszcze tu było, ale on już był u Pana. Na Biblii położone były okulary, to znaczy, że widocznie przeczytał jakiś fragment, pomodlił się, Pan go wziął do siebie. Tak to bardzo często bywa, że gdy jedna połowa jest zabierana, druga jak gdyby, no prędzej czy później jest także zabierana. No różnie to bywa, ale takie są bardzo częste przypadki, bo małżeństwo to nie coś oddzielnego. Małżeństwo to jedno ciało. Dlatego moja żona, nie ma jej tutaj, ale ciągle mi mówi, ja się modlę, żebyśmy umierali razem, żeby był pogrzeb dwie trumny. No, życzę ci z całego serca, niech się tak stanie, ale ja też bym tak chciał, ale czy tak będzie, Bóg jeden wie. No w każdym razie to jest jedno ciało, to jest nierozerwalne. I dlatego Biblia mówi, połączy się, złączy się, złączy się. I wreszcie trzeci czasownik, staną się jednym ciałem. Ten trzeci czasownik wskazuje na intymne, jak to mówimy, seksualne połączenie się z sobą. Przez wiele lat uważało się, że ten temat, seksualne życie, intymne życie, może tak to nazywajmy, to temat wstydliwy, to temat nieduchowy i dlatego w zasadzie się go zakazalnic nie poruszało, bo to nieduchowy temat. To nieduchowy temat. Duchowy temat to zupełnie inny temat niż życie intymne. Ale jest to absolutnie błędna postawa. Zdecydowanie niewłaściwa postawa, bo Biblia bardzo wyraźnie na ten temat się wypowiada i na ten temat naucza. Śmiało naucza. Śmiało się na ten temat wypowiada. Nie możemy powiedzieć, skoro Biblia się na tematy intymne wypowiada, to jest nieduchowa. No kto by się ważył tak powiedzieć? Skoro więc Biblia na ten temat tak mówi, to znaczy, że jest to temat ważny i że o tym w zasadzie temacie też trzeba by było mówić. Powiada apostoł Paweł na przykład w pierwszym liście do Koryntian, ja nie jestem specjalistą tego tematu, jeżeli chcecie na ten temat cokolwiek więcej posłuchać, zaproście sobie jakiegoś specjalistę, seksuologa albo kogoś. Ja przyznaję szczerze, na ten temat nie usługuję, ale no tyle, ile potrzeba, żeby do tego tematu uzupełnić. To popatrzcie, w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, w 5 wierszu, apostoł Paweł pisze tak, kiedy mówi o żonie, o mężu, i mówi, że żona nie rozporządza własnym ciałem, to znaczy nie może nie dopuszczać swojego męża, nie może go oddzielać. Powiada Paweł, lecz mąż, to jest w wierszu 4, lecz mąż, podobnie mąż nie może odmawiać współżycia swojej żonie, zaspokajać jej fizycznych potrzeb, lecz żona ma prawo do jego ciała. A w końcu w wierszu 5 Paweł wyraźnie nakazuje, nie strońcie od współżycia z sobą. Chyba, że podjęliście obopólną zgodą, że będziecie się modlić i pościć i w tym czasie nie będziecie podejmować współżycia. Jeśli zaś takiej decyzji nie było, to nie powinno małżeństwo unikać współżycia, bo unikanie współżycia może doprowadzić jedną albo drugą stronę do cudzołóstwa. Rozbudzony seksualnie mężczyzna może po to, żeby zaspokoić swoją naturalną, fizyczną potrzebę, oglądać się za kimś innym. A wróg to bardzo sprytnie wykorzysta. Żona go nie dopuszcza, a ta w biurze siada mu z podkasaną spódnicą na kolana. Bardzo szybko wróg to wykorzysta. To nie jest problem. Wróg to szybko wykorzysta. I odwrotnie, jeśli mężczyzna, no tak jak tu kiedyś mówiłem, jeśli mężczyźnie wystarcza serwowanie po internecie i oglądanie nagich kobiet w internecie i z tym obrazem idzie spać, nie zauważając żony, to nie dziwmy się, że ona potem cierpi, jak mówi stare tłumaczenie, upalenie, czyli jej potrzeba jest zaspokojona, niezaspokojona. Przecież Pan Bóg powiedział, twoja potrzeba będzie cię, że tak no, swoimi słowami powiem, będzie cię pociągać do twojego męża. Ona też ma takie potrzeby. Dlatego Paweł mówi, żona nie powinna wyhamowywać swojego męża, nie rozporządza swoim własnym ciałem, lecz musi uwzględniać potrzeby męża, a mąż musi z kolei brać pod uwagę potrzeby swojej żony. Niejedno małżeństwo cierpi, nie jest małżeństwem w pełni tego słowa znaczeniu, ponieważ współżycie seksualne, intymne, nie jest na właściwym poziomie. Mówi się wtedy, że małżeństwo takie nie zostało skonsumowane. I jeśli chodzi o rozwody, to jest stosunkowo duży procent rozwodów właśnie z powodu nieskonsumowania małżeństwa, to znaczy ze względu na niepodjęte współżycie. Powody mogą być różne. To nie jest temat mojego dzisiejszego wykładu, ale powody nieskonsumowania małżeństwa mogą być różne. Ileż to porad udzielałem młodym, czy nie tylko młodym, kobietom, które w dzieciństwie, w młodości były zgwałcone, były molestowane. Ktoś zrobił im krzywdę. I to gdzieś w ich wnętrzu tak głęboko utkwiło. Ta chwila gwałtu, molestowania, ten czas, bo to najczęściej się przeciąga w czasie, tak w niej utkwiła, że powoduje obrzydzenie do tego rodzaju stosunków. I kiedy mąż teraz się do niej zbliża, jej się to wszystko niejako odtwarza i wyrzeka, ucieka, nie dopuszcza męża. I może być też odwrotnie, bo przecież i chłopcy są molestowani. No, kto czyta trochę, kto się tym tematem trochę interesuje, to może zauważył, że oto był taki przypadek gdzieś w Pile, gdzie prawie 40-letnia nauczycielka gwałciła 11-letniego ucznia. No więc nic dziwnego, że potem ten chłopiec, kiedy dorośnie i trzeba mu będzie zbliżyć się do swojej, jeśli się będzie w ogóle chciało żenić, do przyszłej swojej żony, no to w pierwszym rzędzie będzie to gdzieś w nim się odradzać, przypominać, budząc wstręt. Cóż więc zrobić w takiej sytuacji? To nie są rzeczy, które można schować pod dywan. To nie są rzeczy, o których nie można mówić albo o których nie wolno mówić, ponieważ to nie są rzeczy duchowe. Nie, jeśli one stanowią o szczęściu albo nieszczęściu naszego małżeństwa, to nie możemy tych rzeczy ukrywać. To trzeba coś z tym robić. No, trzeba to jakoś rozwiązać. Myślę, że najlepiej by było porozmawiać ze swoim partnerem szczerze, otwarcie, powiedzieć mu, co przeżyłem, co przeżyłam, jakie mam problemy, prosić go o wyrozumiałość, a nade wszystko modlić się. Nade wszystko, jeśli ktoś taki przypadek miał, modlić się, aby Bóg pomógł usunąć tę przeszkodę. Aby Bóg pomógł, aby Bóg uzdrowił psychikę, wnętrze takiego człowieka. To są naprawdę nieszczęśliwi ludzie. I muszę wam powiedzieć, że znam takie małżeństwa. Ona cierpi, bo bierze ją obrzydzenie, gdy on się do niej zbliża w nocy, a on cierpi, no ponieważ jest mężem, a nie ma żony. Są to trudne sprawy. Takie małżeństwo nie może być szczęśliwe. No więc dzisiaj chyba na tym skończymy. Za 2 tygodnie, bo przez 2 tygodnie mnie teraz nie będzie, wyjeżdżam w ramach mojej służby prezbitera okręgowego do Nowego Sącza, do Krynicy, do Gorlic i być może jeszcze nawet do Przemyśla, aż będę się spotykał z pastorami, którzy już są na emeryturze po swojej służbie ze względu na wiek. Myślę, że pamiętacie brata Budzyniaka, który wielokrotnie tutaj przyjeżdżał na nasze nabożeństwo uzdrowieńcze. Chcę go odwiedzić, jego żony. Chcę odwiedzić brata Andrzeja Brandysa w Tarnowie. No i być w tych zborach, które wymieniłem i w związku z tym przez 2 najbliższe tygodnie teraz mnie nie będzie, ale bracia będą usługiwać. Jeśli by którekolwiek małżeństwo, ja poproszę braci prowadzących, aby to uwzględnili, jeśli którekolwiek małżeństwo chciałoby się podzielić swoim świadectwem, tak jak tu dzisiaj zrobił brat Stanisław i Ewa z Dzisławem, no to możecie ten czas na to wykorzystać. Natomiast zapraszam na kolejne wykłady, na kolejne punkty, podczas których będziemy mówić o dalszych ważnych warunkach szczęśliwego małżeństwa. Nie chcę uprzedzać, bo się boję, że siostry nie przyjdą. No, ale powiem już dzisiaj, że gdy się następny raz spotkamy, będziemy mówić o poddaństwie. Przyjdziecie, siostry? Mimo wszystko? Ojej, ojej. Po co ja to powiedziałem? Sami mężczyźni tu będą. Nie, mam nadzieję, że rozumiecie, ale to jest. Będę także na podstawie Bożego Słowa mówił, że to jest także jeden z warunków szczęśliwego małżeństwa. Ale przyjdzie czas w którymś momencie, że będziemy mówić także o obowiązkach męża. Mężowie, no żony, no mężowie, bo wam żony podpowiedzą. Mężowie, miłujcie żony swoje. Też o tym będziemy mówić. Ale mężczyznom nie powiem, bo jakbym powiedział, to nie przyszliby. Dlatego to będzie zaskoczenie.